Czy oni jeszcze poza tą pomnikową postacią, czy kojarzą nas w ogóle? Co oni o nas wiedzą?
Pamiętają, że jesteśmy byłym krajem komunistycznym, co automatycznie powoduje, jak mamy jakieś takie ulgi, tak? Wiedzą, że nie jesteśmy bogaci, nie jesteśmy Europą Zachodnią. Wiedzą, że byliśmy długo pod butem radzieckim. Natomiast ta świadomość nie jest jakaś ogromna. To miałem dosłownie parę razy. Wiedziałem, że w Saigonie jest taksówkarz, który kiedyś w Łodzi 15 lat był taksówkarzem wietnamczym. Ta świadomość Polski nie jest jakaś. Wiedzą, że jest przemysł stoczniowy w Polsce, no bo Wietnam to jest kraj morski. I kiedyś raz spotkałem konduktora w pociągu z Saigonu do Hanoi, który dzwonił z komórki do Torunia, do kuzyna na polski numer, żeby mi pokazać, że ma rodzinę. Natomiast ta świadomość, to nam się może wydaje, że w Polsce jest tylu Wietnamczyków, tak? No nie wiadomo ilu, ale chyba 60 tysięcy. No Polaków w Wietnamie jest trochę mniej. Jest paru kitesurferów, dyplomatów. Także ta świadomość nie jest jakaś chyba olbrzymia.
To pogadajmy jeszcze chwilkę o tym współczesnym Wietnamie, ale tak już dla ludzi, którzy niekoniecznie chcą tam zakotwiczyć na dłużej, ale po prostu pojeździć trochę po świecie i o ten Wietnam zahaczyć. Ruch w interesie turystycznym jest, to już i w książce jest opisane, że tam sporo tych atrakcji mają, że jest to kraj na kieszeń niekoniecznie takich najbardziej dolarowych i petrodolarowych turystów. Co tam warto w tym Wietnamie zobaczyć i jak się tam można dostać? No bo to jednak jest spory kawałek.
Największy wydatek to jest bilet. Ja nie jestem specjalnym ekspertem odnośnie biletów, bo to nawet jak patrzę jako przewodnik, to biura organizują, ale mam wrażenie, że drożeją te bilety niestety. Kiedyś lot nawet latał do Hanoi jakoś za 1300, to bardzo godziwe pieniądze. No dobrze, musimy kupić bilet i co? Potem mamy bardzo długi kraj, więc jak mamy mało czasu, to warto latać w tym kraju. Są tanie samoloty wewnątrz, naprawdę tanie. Leciałem kiedyś z Hanoi do Saigonu, to jest daleko, ze 3 godziny czy 3,5 za 100 zł. Kraj jest bardzo różnorodny, więc jak mamy parę tygodni, no to warto, co mamy w Wietnamie? Mamy morze, więc warto się pobyczyć na plaży, tak? Tych miejsc jest dużo. Nie jest to Tajlandia, w sensie takim nurkowym na przykład, czy plażowym. No, ja myślę, że z roku na rok jest też problem na całym świecie. Robi się brudno, tak? Jest kupa śmieci. Także szukamy miejsca, gdzie nie ma tych śmieci. Jeszcze trochę tych miejsc jest. Mamy góry przy granicy z Laosem. Mamy plemiona górskie na granicy z Chinami, Hmongów, Zao. Mamy Zatokę Halong, czyli 1962 skały wyrastające z morza. Mamy wyspy Kondao, gdzie jeszcze nie widziałem poza moimi grupami turystów. Nie wiem dlaczego, bardzo fajne miejsce. Te były więzienia, które Francuzi założyli, klatki tygrysie. Mamy parę wspaniałych miast. Hanoi, Saigon, Hoi An, Da Nang, który się rozwija, Nha Trang, o którym ludzie mówią, że to są Hawaje wietnamskie, Deltę Mekongu, którą bardzo lubię, takie miejsce, powiedziałbym, agroturystyczne w tej chwili. Tam się agroturystyka rozwija. Jest to, jak na Wietnam, miejsce bardzo spokojne, jak gdzieś na wyspę na Delcie Mekongu, Dafimy, bardzo tanio, pyszne jedzenie. Parę lat temu, pamiętam, nie mogłem uwierzyć, że płaciłem $7, to wtedy było za 20 zł za dobę z pełnym wyżywieniem, jeszcze z lekcją gotowania, także tego nie mogłem zjeść nawet.
A jak się tam dogadać? Bo tak na chłopski rozum kombinując, no to tak, po dawnych sojuszach może jacyś tam ludzie z rosyjskim zostali, a po dawnej wojnie z ludzie z angielskim, więc w sumie dosyć wygodnie dla nas, tylko nie wiem, czy to jest takie powszechne.
Tak, do niedawna z angielskim było bardzo źle. To znaczy trochę ludzi, jak widziałem starszą panią w Saigonie, która nosiła ślady urody i mówiła dobrze po angielsku, no to wiedziałem, że pewnie ma jakiegoś chłopaka kiedyś, co najmniej jednego amerykańskiego. Z angielskim słabo, przez lata nie mogli się uczyć angielskiego. W szkołach się uczyli rosyjskiego, chińskiego, francuskiego to już nikt nie pamięta, to już jakaś zupełna rzadkość, no a kiedyś większość Wietnamczyków znała francuski. Co do rosyjskiego, ja gdybym nie znał rosyjskiego, a w domu mówię po rosyjsku, tak pół po polsku, pół po rosyjsku, to bym się bał napisać tę książkę o kraju, którego języka nie znam. Zaczęliśmy się uczyć wietnamskiego, jest to język tonalny bardzo, to za chwilę jeszcze opowiem. Do 2002 roku w Cam Ranh, czyli niedaleko naszej wsi, jakieś 200, około 200 km, była najpierw największa baza marynarki radzieckiej poza Układem Warszawskim, a potem marynarki rosyjskiej. I w okolicy ludzie mówili po rosyjsku. Z kolei tam, gdzie my mieszkaliśmy, najechało z Syberii, Dalekiego Wschodu, kupa tych surferów ze swoich mroźnych krain, więc też są i dzieci już rosyjsko-wietnamskie, i szkoła rosyjska, przedszkole. Myślę, że w sezonie to jest parę tysięcy ludzi z byłego ZSRR i Wietnamczycy to jest bardzo zdolny naród. Nauczyli się mówić po rosyjsku. Jest na Facebooku zakładka rosyjskojęzyczny klub Wietnamu. Jak dziś jechałem, to szukałem przez Facebooka tłumaczy, żeby mi pomogli. Ale są miejsca typu Kondao, gdzie nikt nie zna żadnego słowa w języku obcym, no, nawet chyba hello. Także, a wietnamski jest językiem no, ciężkim.
To pogadajmy chwilkę o tym języku, bo uderzyło mnie właśnie ten kawałek z Waszych prób nauczenia się tego języka, gdzie jedno słowo w zależności od wymowy może mieć chyba z 5 albo 6 znaczeń i to skrajnie kompletnie różnych.
Tak, no ja się raczej bałem otworzyć buzię i coś mówić już potem po wietnamsku, bo same wtopy. Wietnamski jest językiem tonalnym, więc każde słowo ma 6 znaczeń w zależności od tego, jakie wymówimy. Większość moich historii i gaf jest niecenzuralna, więc nie będę to opowiadał, ale jedną miałem śmieszną przygodę w wietnamskim też. Jak się zwracamy do kogoś, to musimy pokazać, kim on jest w hierarchii. Tak? Jak mówimy, nie wiem, ktoś jest ode mnie starszy parę lat, to mówię do niego, witaj bracie. Jak ktoś jest troszkę więcej starszy, mówię, witaj wuju, witaj dziadku, witaj młodsza siostra i tak dalej, i tak dalej. Mieszkaliśmy w takim obejściu, którego szefem był zresztą Cham, z tej kultury chamskiej, buddysta. No i ja codziennie próbowałem, czego się nauczyłem, tak? Więc jak się nauczyłem, wiedziałem, że do pana, który ma lat 70 parę, powinienem się codziennie rano zwracać, mogę teraz też nieprawidłowo powiedzieć, ale ciałciu, czyli dzień dobry wuju. No, po 2 tygodniach usłyszałem mojego mistrza Le, nauczyciela wietnamskiego, jak się krztusił fajką wodną, którą palą Wietnamczycy z północy, a to poważny bardzo młody człowiek. No i pyta się mnie, Andrzej, czy ty wiesz w ogóle, co ty mówisz do niego? Ja, no co, no dzień dobry wuju. On mówi, nie, daj dzioba. Mówisz do pana, daj dzioba codziennie. To jedna z bardziej lajtowych historii.
Jednak lepiej nie próbować, jak się nie jest całkiem pewien. Jest książka, która jest o tym dzisiejszym Wietnamie, ale jak, skoro jest pan przewodnikiem, to tam pan cały czas wraca, no i tak na ile to się zmienia? Bo to jest kraj, który, no wiadomo, otworzył się trochę na świat po tych wszystkich historiach, no to nie, w jakim kierunku to ewoluuje?
Jest coraz bezpieczniej. Nie słyszałem ostatnio żadnych takich historiach. Poza kieszonkowcami, no tak, to zawsze.
Jak to na świecie?
Czy, nie wiem, dziewczynami, które się... To bardzo mnie śmieszą te historie świadczące o zakręconym męskim ego. Podchodzą jakieś dziewczyny, mówią, jaki pan przystojny, jakie ma pan mięśnie, jaki piękny motyw. No i się okazuje, że nie ma portfela, tak, w kieszeni. Tak?
Zawodowstwo.
Profesjonalizm pełen. Dobrze, ale się robi coraz bezpieczniej. Ja nie jestem jakimś super, w sensie ekspertem. Ja dopiero od 2 lat jeżdżę jako przewodnik, bo od 2 lat jestem w Polsce, ale... Dosłownie, jak nie ma mnie tam 2-3 miesiące w tym Wietnamie i jadę w Saigonie z lotniska do centrum, to czasami nie poznaję niektórych ulic, bo Wietnamczycy, to sam widziałem w Mujne, w 3 tygodnie potrafią pracować 24H i potrafią postawić duży nowy budynek od zera. A w Saigonie mamy takie domy, oni na to mówią domy rakiety, bardzo wąskie, ale długie, na przykład na 80 metrów w głąb. No więc one wyrastają co miesiąc nowe piętro. Bardzo dynamicznie się zmienia Wietnam. Nawet powiem panu więcej, może jestem za często ostatnio, żeby widzieć te zmiany, bo jak się jest rzadziej, to... Ale na pewno jest znacznie, znacznie bardziej bezpiecznie i ludzie się uczą angielskiego. Te szkoły jak grzyby po deszczu powstają, prywatne. I no widać, że się znacznie łatwiej porozumieć niż parę lat temu jeszcze.
To, co pana tam ciągnie, dlaczego pan tam wraca i jedzie, to jest to, co jest tam mimo tej egzotyki podobne do nas, czy wręcz przeciwnie, czy coś takiego kontrastowego w stosunku do Polski, do Europy?
Lubię tam być. Przede wszystkim ten kraj jest bardzo zróżnicowany. Jest historia bardzo ciekawa. Ja oczywiście strasznie żałuję, że nie znam wietnamskiego. Jakbym kiedyś wiedział, że jadę znowu na dłużej, to od razu, od pierwszego dnia ja bym wtedy w ogóle już się... Może znacznie więcej nauczył, gdybym znał swoje plany, gdybym wiedział, że będę 3 lata na, wygłupiam się, na zsyłce w Wietnamie, tak? Natomiast Lubię tam być z bardzo wielu powodów. Podoba mi się atmosfera, ten taki pęd w Saigonie i ten wiejski spokój w niektórych miejscach. Dźwięki, lubię zapachy, jedzenie. Imponują mi ci ludzie swoją jakąś taką dyscypliną, solidarnością, tym, że pokonali tylu najeźdźców przy takiej dysproporcji sił. Cenię Wietnamczyków, mimo że plik, jak pisałem książce w komputerze, nazywał się Wietnam słodko-gorzki, bo tak odbierałem Wietnam wtedy, to no tęsknię do Wietnamu, ale na szczęście co parę miesięcy tam jestem.
Słuchaczy możemy zachęcić, żeby się może kiedyś spróbować wybrać, ponieważ świat jest coraz mniejszy i połączeń, które można sobie ustawić za w miarę dostępne pieniądze, pewnie przybywa. Więc jeżeli ktoś z Państwa miałby kiedyś ochotę trochę takiej egzotyki spróbować, to to jest taki kierunek, który warto na pewno wziąć pod uwagę. Pan Andrzej Malet był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.